Kwadrans po ósmej. Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry. Jest z nami dr Mariusz Sokołek, ekonomista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, zgoda większości państw Unii Europejskiej jest, a więc Ursula von der Leyen ma zielone światło, aby podpisać i ratyfikować ostatecznie umowę Mercosur, umowę pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej, Argentyną, Paragwajem, Urugwajem, Boliwią. Znalazłem takie określenie. Auta za krowy. Jak się panu podoba?
Trochę jest, a nawet sporo jest w tym racji. Rzeczywiście to jest tak naprawdę umowa handlowa, więc zawierająca korzyści i wymianę w dwie strony. I rzeczywiście my otwieramy rynek ten rolny, w szczególności jeżeli chodzi o wołowinę, natomiast kraje Unii Europejskiej, ale tak naprawdę niektóre widzą tutaj w drugą stronę handel właśnie między innymi motoryzacją czy jakąś dobrami właśnie związanymi właśnie z jakimiś budową czy autami i tak dalej. Także sporo jest w tym racji rzeczywiście.
Tyle tylko, że ten rynek rolny czy rolniczy takich państw jak Polska czy Francja, to były te dwa państwa, które głównie sprzeciwiały się podpisaniu tej umowy, no tej mniejszości blokującej nie udało się zgromadzić, ale ten rynek rolniczy to była przecież, czy jest, perła w koronie wielu państw europejskich. Dlaczego wielu państwom to odpowiadało, ta umowa odpowiadała, nie widziały tego zagrożenia?
Myślę, że tutaj te korzyści czysto ekonomiczne, nadwyżka tych korzyści, o których właśnie przed chwilą powiedziałem, jakby wygrała. Trzeba też tutaj podkreślić, że polityka rolna i w ogóle rolnictwo nawet w takim obszarze jak Unia Europejska jest niesamowicie zróżnicowana. Polska charakteryzuje się tym, że mamy bardzo duże rozdrobnienie. Tutaj raczej gospodarstwa są te niewielkie, te małe. I te gospodarstwa małe przede wszystkim się obawiają tego nacisku dużych korporacyjnych, bym powiedział, gospodarstw rolnych, które umieją sobie z tym wszystkim poradzić. Czy można powiedzieć, że ich stać jest na różnego rodzaju decyzje, inwestycje związane właśnie z tym rynkiem konkurencji?
I to niezwykle istotny wątek, bo te małe gospodarstwa, albo inaczej, podpisanie tej umowy to może być no, chyba bardziej gwóźdź do trumny niż nowe otwarcie.
Niestety są to obawy i one są bardzo uzasadnione i proszę zwrócić uwagę, że przede wszystkim w Polsce protest dotyczy właśnie tych rolników, tych małych poszczególnych rolników gospodarstw typowo rodzinnych, tak? To nie są gospodarstwa zachodniej Europy, które no, mają taką postać, bym powiedział, korporacyjną, biznesową, bym powiedział. W Polsce proszę zwrócić uwagę, że rolnictwo no, korzysta od wielu lat. To jest taka wyodrębniona dziedzina gospodarki i korzysta z wielu dopłat, z wielu preferencji. Proszę zwrócić uwagę, że chociażby rolnicy są trochę traktowani a la przedsiębiorcy, ale na specjalnych warunkach. Mają swój system ubezpieczeń, czyli KRUS na przykład. Są zwolnieni z podatków dochodowych, proszę zwrócić uwagę. Także u nas to rolnictwo jest okryte takim płaszczem dużego wsparcia i rzeczywiście słusznie, ponieważ tak jak powiedziałem na wstępie, u nas jest bardzo duże rozdrobnienie. Ten poszczególny mały rolnik prowadzący rodzinne gospodarstwo nie jest w stanie sprostać tym wysokim wymaganiom i standardom, a jednocześnie inwestycjom.
No dobrze, ale te produkty rolne, na przykład we Francji, to niemal dobro narodowe.
Tak, rzeczywiście i właśnie między innymi chyba Francja właśnie jest przeciwko temu, dlatego jakby są różne argumenty, tak? U nas troszeczkę są inne argumenty, chociaż jednym z argumentów od zawsze polskiego rolnictwa jest właśnie to podejście proekologiczne, to proste podejście, tak? Natomiast tak jak powiedziałem, każde państwo ma zupełnie inny punkt widzenia, bo to rolnictwo no, zupełnie ma inny obraz. My integrowaliśmy się z Unią Europejską, mieliśmy harmonizację VAT-u i innych obszarów, ale jeżeli chodzi o pewne obszary gospodarki, między innymi rolnictwo, one zostało do zagospodarowania, byśmy powiedzieli, aczkolwiek są bardzo duże naciski z góry.
No dobrze, ale ktoś powie, żyjemy w dobie i w realiach gospodarki liberalnej, wolnorynkowej, a więc dlaczego nie mamy dopuścić innych produktów na nasz europejski rynek?
Oczywiście tutaj jest taki, bym powiedział, konflikt interesów, nawet bym go tak nazwał, tak? Rzeczywiście takie typowo podejście proekonomiczne, taki zwykła kartka, długopis Excel, gdzie po prostu wychodzi czysty rachunek ekonomiczny i pytanie, czy to ma wygrać? Czy ma wygrać właśnie to dobro, o której pan redaktor przed chwilą mówił, na przykład Francji, dobro państwowe, czy proekologiczne rolnictwo polskie, to małe, rozdrobnione i w tym też jest pewnego rodzaju urok, gdzie my tutaj schodzimy na poziom konsument, producent, my jesteśmy tutaj praktycznie na bezpośrednim kontakcie, byśmy powiedzieli, prawda? I to są te argumenty. One są tak różne w całej Unii Europejskiej, że wydaje się, że ten konflikt właśnie dotyczy bardzo dużego właśnie zróżnicowania. Gdybyśmy wzięli pod uwagę inne dziedziny, one działają właśnie w tym sektorze dużego nacisku typowo konkurencyjnego i typowego rachunku ekonomicznego. Tu się liczy rachunek ekonomiczny tylko, na przykład w motoryzacji.
No i to jest właśnie kolejny niezwykle interesujący wątek. Czy to znaczy, że celowo użyję tego kolokwializmu, Unia Europejska przehandlowała rolnictwo za przemysł motoryzacyjny?
To może tak wyglądać, tylko wydaje się, że obecnie w ogóle, jeżeli chodzi o gospodarkę, zbyt dużo jest polityki, zbyt dużo jest takiego rzucania haseł, bardzo populistycznych, bardzo takich wciągających, bym powiedział, w konflikt. Proszę zwrócić uwagę, że w opinii publicznej, w jakichś wystąpieniach nie ma twardych danych, nie ma argumentów popartych obliczeniami, popartych danymi, popartych treścią tych ustaleń, tak naprawdę. Tutaj jest tak naprawdę bardzo duża taka przepychanka, ja bym nawet tak to powiedział, typowa przepychanka polityczna, gdzie jedni uspokajają, a drudzy podburzają. I gdzie teraz wybrać ten złoty środek, żeby, bym powiedział, pogodzić te wszystkie interesy, to jest bardzo trudne zadanie. Chcę jeszcze podkreślić, że negocjacje i umowa z Mercosurem to nie jest pomysł, tak by się wydawało, że to ostatnich tygodni czy miesięcy. Te negocjacje trwają od lat 90. Tam już były pierwsze propozycje i rozmowy. Także proszę zwrócić uwagę, jaki to jest proces, jaka to jest przestrzeń czasu, jaki to jest trudny temat do podjęcia i podjęcia decyzji.
No, czy ta decyzja została ostatecznie podjęta, to się pewnie okaże, ale jeszcze, panie doktorze, porozmawiajmy na temat perspektyw i scenariuszy, jakie mogą zaistnieć, ale tu już pozwoli pan w tej części przeznaczonej dla internautów, słuchaczom Radia Lublin, dziękujemy w tym momencie, ale oczywiście odsyłam państwa na naszą stronę internetową i do mediów społecznościowych.
Dziękuję.
Doktor Mariusz Sokołek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, ekonomia. I ekonomista, bo o tym rozmawiamy, panie doktorze, to wszystko w kontekście podpisanej, jeszcze nie podpisanej, ale zielone światło jest do podpisania umowy z Mercosur, z krajami Ameryki Południowej. Mówiliśmy o przemyśle motoryzacyjnym. Tymi głównymi orędownikami podpisania tej umowy były Niemcy i Hiszpania. Michał przed momentem mówił o tym przemyśle hiszpańskim motoryzacyjnym, dostrzeganym i dostrzegalnym na naszych ulicach. No bez wątpienia przemysł motoryzacyjny niemiecki to jest gigant, ale nie ustępuje mu przemysł francuski. No, troszkę może nie na samym szczycie, ale na pewno również bardzo wysoko. Tymczasem Francuzi byli przeciwni. Czy ten rachunek zysków i strat się pokryje?
To jest bardzo trudno tak powiedzieć, szczególnie tak jak we wcześniejszej części powiedziałem, dysponujemy bardzo ograniczonymi danymi, analizami. Do opinii publicznej wpuszcza się tak naprawdę wybiórcze jakieś dane i one są bardzo enigmatyczne, bardzo hasłowe co do różnych ustaleń. I z jednej strony proszę zwrócić uwagę, że mamy to zielone światło na podpisanie umowy, ale co się dzieje, jest bardzo duży właśnie nacisk i taki bunt, bym powiedział, i próba wywarcia presji albo jeszcze na wstrzymanie podpisania tej umowy, albo na jakieś negocjacje.
Panie doktorze, czy rzeczywiście można liczyć na to, że dzięki eksportowi bezcłowemu przemysłu czy produktów przemysłu motoryzacyjnego, głównie samochodów, ale i na przykład ciągników do krajów Europy, do krajów Ameryki Południowej, ten zysk zostanie osiągnięty. Nie jest też tajemnicą, że w grę wchodzą inne kwestie, miedź, grafit, krzem. To są te surowce, które są importowane do Unii Europejskiej, głównie z Rosji i Chin, a to są te surowce, w które kraje Ameryki Południowej, mówiąc krótko, opływają.
Tak, dlatego to jest bardzo trudny obszar. Mówimy tutaj o motoryzacji, ale jeszcze tutaj są obszary związane chociażby z różnymi produktami chemicznymi, całym przemysłem farmaceutycznym. Tutaj te obszary również wchodzą w grę, jeżeli chodzi o eksport z Unii Europejskiej, więc wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska stara się zbilansować tak naprawdę import i eksport i te dobra, żeby one się wymieniły, by się powiedzieć, jeżeli chodzi o skalę. Natomiast poszkodowani tutaj, bo tutaj by się powiedzieli, że nie mówimy o w ogóle o gospodarce, bo musimy jakby rozdzielić, czy my mówimy o w ogóle gospodarce, więc wydaje się, że gospodarka Unii Europejskiej, krajów Mercosur, nie powinien nikt tutaj, że tak powiem, ucierpieć globalnie, tak? Bo na tym polega, bo umowa z Mercosurem to jest zwykła umowa handlowa tak naprawdę, gdzie musimy wiedzieć i mieć pełną świadomość, że każda ze stron musi mieć w związku z tym swoje korzyści. Tak? Natomiast kwestią tą sporną jest właśnie przede wszystkim rolnictwo. I teraz pytanie, czy rzeczywiście ktoś wziął pod uwagę i przeanalizował te korzyści i straty związane z rolnictwem i rzeczywiście to ucierpi? Wydaje się, że tak, bo cały czas się mówi o tym okresie przejściowym, o dopłatach dla rolników, czyli jest pełna świadomość, że będzie zalew właśnie produktów o niższej cenie, stąd właśnie te dopłaty, stąd takie łagodzenie, uspokajanie, ale jednocześnie no, to rolnicy mają prawo czuć presję i obawę tego, że pewne gałęzie rolnictwa no, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok po prostu zostaną dzięki temu wygaszone.
No, ale ktoś powie, pani doktorze,
tylko na chwilę.
A no właśnie, ale ktoś powie pani doktorze, są klauzule ochronne przyjęte, dość korzystne. To załatwia sprawę?
Wydaje się, że niekoniecznie, bo myślę, że to, o czym wcześniej powiedziałem, poszczególnych rolników, szczególnie w Polsce, tych rodzinnych, małych gospodarstw, oni nie wierzą w te globalne, korporacyjne umowy. Oni wiedzą, że jeżeli będą chcieli produkować wołowinę i będą chcieli zawieźć do ubojni, gdzie będzie chciała skupić, to zderzą się ze ścianą po prostu i im się to po prostu nie będzie opłacało, tak? I wtedy będą postawieni po prostu przed faktem dokonanym. Oni nie są tutaj stroną, oni nie będą mieli możliwości negocjacji cen, bo albo zostawiasz, albo wracasz do domu, prawda? I zostajesz z problemem sam tak naprawdę, więc te globalne zapisy w umowach międzynarodowych nie dotyczą poszczególnego Kowalskiego w Polsce. I dlatego jest uzasadniona obawa, a myślę, że politycznie każdy jakoś tak umywa ręce z tego, co można było powiedzieć. Są pewne grupy polityczne, które po prostu próbują pokazać problem, próbują wciągnąć, że tak powiem, w problem i słusznie, i bardzo to popieram, bo trzeba jakby uspokoić, ale nie ma nikogo, który by merytorycznie po prostu przedstawił fakty i rzeczywiście powiedział, że nie ma się czego martwić, nie ma o co się obawiać.
Polska jest hegemonem w produkcji drobiu. Większość polskiej wołowiny trafia na eksport. Teraz może być to niestety wszystko, może wszystko się zmienić za sprawą właśnie importu z krajów Ameryki Południowej, bo jeżeli sieci handlowe na przykład będą miały tańszy produkt, no to rachunek ekonomiczny jest prosty.
I on na pewno wygra. I tutaj możemy jakby liczyć tylko na pewną niszę osób, które będą zwracały na etykietę, na kraj pochodzenia. Niemniej jednak gdybyśmy spojrzeli na siebie w pierwszym takim odruchu, jeżeli robimy zakupy, wyciągamy rękę tam, gdzie jest coś taniej. I tak konsument funkcjonuje, tak sieci funkcjonują. Natomiast tak jak jeszcze raz wrócę do tego głównego mojego wątku, u nas obawa w Polsce jest taka, że mamy duże rozdrobnienie i ten poszczególny Kowalski, rolnik rodzinny, prowadzący rodzinną firmę pod tytułem gospodarstwo rolne, nie będzie miał siły przebicia po prostu. I jego obawy są naprawdę uzasadnione.
A może sprawdzi się jakaś europejska, czy wręcz polska, patriotyczna taka solidarność?
Miejmy nadzieję, że ona się sprawdzi, ale w kontekście takiego merytorycznego.
No właśnie tego Kowalskiego, który będzie liczył każdą złotówkę.
Tak, bo on liczy, bo on nie ma innej opcji, nie ma siły przebicia. On musi wziąć to, co mu zewnątrz daje. To nie jest strona do negocjacji.
Jak będzie? Możemy przewidzieć? Będą zmiany wśród producentów i drobiu na przykład i wołowiny?
Na pewno będą zmiany. Tak jak powiedziałem wcześniej, są łagodzone różnego rodzaju dopłatami, uspokajaniem, tym okresem przejściowym, żeby to łagodnie przejść, ale proszę zwrócić uwagę i zrozumieć jakby poszczególnych małych rolników, którzy zaciągnęli kredyty czy zainwestowali w różnego rodzaju maszyny, infrastrukturę związaną z produkcją. To się nie zwraca za jednym cyklem produkcyjnym. To trzeba lata, żeby te koszty inwestycji rozłożyć w odpowiednim czasie. To jest ich branża, na przykład od wielu lat to jest ich segment, do której od wielu lat. I pytanie, co teraz? To trzeba się przebranżowić, tylko pytanie, gdzie i jak i dlaczego tak naprawdę coś, co od nich nie zależy, ta presja zewnętrzna wymusza na nich podejmowanie tak radykalnych decyzji. I każdy tutaj ma swoją rację i warto posłuchać tych głosów i warto podejść ze zrozumieniem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Mariusz Sokołek, ekonomista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do
Do
usłyszenia.
usłyszenia.